geniusz kobiety. Dziś przypada Dzień Kobiet, który w Polsce na szeroką skalę obchodzony był do 1993 roku. Starsi pamiętają, jak w latach komunizmu w Polsce wykorzystywano to święto do celów ideologicznych. Do dziś zarówno paniom, jak i panom kojarzy się ono ze służbowym goździkiem i parą rajstop, które fundował zakład pracy. Ten dzień ustanowiła międzynarodówka socjalistyczna w Kopenhadze w 1910 roku. Jednak pierwsze obchody odbyły się w Nowym Jorku 28 lutego 1909 roku dla upamiętnienia strajku pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy, który był rok wcześniej. Właściciel fabryki zamknął wszystkie strajkujące kobiety w hali, gdzie nieoczekiwanie wybuchł pożar. Zginęło wtedy 126 kobiet. Od początku to święto było związane z ruchem robotniczym, dlatego po rewolucji sowieckiej i w dobie komunizmu tym bardziej nabrało znaczenia ideologicznej walki klas. Niemniej jednak Kościół Święty, a zwłaszcza Jan Paweł II, wykorzystywał tę okazję, aby podkreślić, że społeczna emancypacja kobiet ma swe korzenie w nauczaniu Chrystusa. Błogosławiony papież dawał temu wyraz w licznych swoich wystąpieniach, a szczególnie w liście apostolskim o godności i powołaniu kobiety pod tytułem Mulieris Dignitatem, wydanym 15 sierpnia 1988 roku z okazji Roku Maryjnego. Pogląd Jana Pawła II na rolę kobiety w społeczeństwie i w Kościele streszcza się w pojęciu geniusz kobiety. Znamienne, że po raz pierwszy tego określenia papież użył w przemówieniu do łódzkich włókniarek w Union Texie podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987 roku. Rok później, we wspomnianym liście Mulieris Dignitatem, dał wykładnię tego pojęcia, choć posłużył się nim tam tylko dwa razy i to w zakończeniu. To, że Jan Paweł II, zwracając się do polskich kobiet, mówił o ich geniuszu, w jakimś sensie zobowiązuje nas do zgłębiania jego myśli. Wobec tego wypada postawić pytanie, czym jest ów geniusz kobiety? Odpowiadając na to pytanie, we wspomnianym liście papież wychodzi od słów Soboru Watykańskiego II, które mówią o tym, że Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i ukazuje mu najwyższe jego powołanie. Prawda ta odnosi się do kobiety, gdyż jak wynika z Ewangelii, w bezpośrednim kontakcie z Chrystusem odzyskuje ona swoją godność i należną jej pozycję społeczną. Jego odniesienie do kobiet jest bowiem nacechowane wielką przejrzystością i głębią. Oznacza to, jak pisze Jan Paweł II w liście Mulieris Dignitatem, że w całym nauczaniu Jezusa, podobnie jak w jego postępowaniu, nie spotyka się niczego, co by było przejawem upośledzenia kobiety właściwego dla jego czasów. Wręcz przeciwnie, jego słowa i jego czyny wyrażają zawsze należny dla kobiety szacunek i cześć. Cały ten sposób mówienia o kobietach i do kobiet oraz odnoszenia się do nich stanowi wyraźną nowość na tle panującego wówczas obyczaju. To słowa Jana Pawła II. Co więcej, jak dalej pisze papież, Chrystus czynił wszystko, ażeby na tle ówczesnych zwyczajów i stosunków społecznych kobiety odnalazły w jego nauczaniu i w jego postępowaniu właściwą sobie podmiotowość i godność. A ponieważ, jak stwierdza papież, sposób postępowania Chrystusa, Ewangelia Jego czynów, Jego słów jest konsekwentnym sprzeciwem wobec wszystkiego, co uwłacza godności kobiety. Dlatego też te kobiety, które znajdują się w pobliżu Chrystusa, odnajdują siebie w prawdzie, jakiej On naucza i jaką czyni, nawet jeśli jest to prawda o ich własnej grzeszności. Czują się przez tę prawdę wyzwolone, przywrócone sobie, czują się umiłowane tą miłością odwieczną, miłością, która znajduje swój bezpośredni wyraz w samym Chrystusie. W zasięgu działania Chrystusa zmienia się ich pozycja społeczna. Tym, co przywraca kobiecie poczucie własnej godności i uświadamia doniosłość jej powołania, jest doświadczenie miłości. Chrystus, który zna ludzkie wnętrze, taką postawą wobec kobiet odpowiedział na ich najgłębszą potrzebę spełniania się w miłości. Gdyż, jak pisze, kobieta jest powołana od początku do tego, aby być miłowaną i miłować. Godność kobiety, jak dalej pisze papież, wiąże się ściśle z miłością, jakiej ona doznaje ze względu na samą kobiecość i równocześnie z miłością, którą ona ze swej strony obdarza. Doświadczenie miłości ze strony Chrystusa otwiera kobietę na ty, boskie i ludzkie. To doświadczenie uzdalnia ją do wierności względem Słowa Wcielonego, która wyraża się przede wszystkim w żywej wierze, niekiedy mocniejszej aniżeli lęk. Dowodem tego jest obecność kobiet pod krzyżem w kulminacyjnym momencie historii zbawienia. Jednocześnie wrażliwość kobiety na Chrystusa i Jego zbawcze orędzie owocuje wrażliwością na człowieka. Odnośnie do tego błogosławiony Jan Paweł II zauważa, że moralna siła kobiety, jej duchowa moc, wiąże się ze świadomością, że Bóg w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka. Kobieta jest mocna świadomością zawierzenia, mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie, nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może się ona znaleźć. Z przytoczonych wypowiedzi papieskich wynika, że geniusz kobiety to zdolność miłowania i bycia miłowaną, jaką Bóg wszczepił w naturę kobiety. Zdolność ta określa jej tożsamość oraz funkcję społeczną i dotyczy zarówno kobiety jako matki i jako dziewicy, zwłaszcza konsekrowanej. Jak zauważa Ojciec Święty, o ile w porządku natury te dwa wymiary powołania kobiety, macierzyństwo i dziewictwo, wzajemnie się wykluczają, to w porządku duchowym są względem siebie komplementarne i pełniej oddają bogactwo kobiecej osobowości, czego szczególnym przykładem jest Maryja, w której te dwa wymiary kobiecego powołania spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy. Skoro więc geniusz kobiety, zgodnie z myślą błogosławionego Jana Pawła II, opisaliśmy jako wrodzoną zdolność do miłowania i bycia miłowaną, to nasuwa się kolejne pytanie. W czym? W jakich płaszczyznach życia ta zdolność przejawia się? Czyli gdzie szukać owego geniuszu kobiety? Najprościej byłoby odpowiedzieć, że wszędzie i we wszystkim. Gdyż kobieta odpowiednio do swego wieku, stanu, wykształcenia, kondycji psychofizycznej i tak dalej, jest twórczo obecna w każdej bez wyjątku sferze życia. Trudno więc zgodzić się z niektórymi poglądami radykalnych środowisk feministycznych, które domagają się między innymi gruntownej rewizji ról społecznych kobiety i mężczyzny, a nawet podważają samą zasadność takiego podziału ról w związku z kwestią tak zwanej płci kulturowej, czyli gender. Wśród wielu form zaangażowania kobiety jako matki i dziewicy na uwagę zasługuje jej życie religijne. W cytowanym liście o godności kobiety Jan Paweł II zaznacza, że Chrystus na różne sposoby bronił jej godności. Ona zaś w odpowiedzi na to okazywała wobec Niego i wobec całej Jego tajemnicy tę szczególną wrażliwość, jaka stanowi cechę charakterystyczną jej kobiecości. Potwierdzeniem tego jest fakt, że kobiety były pierwsze przy Jego grobie w poranek wielkanocny. Spośród nich wyróżnia się Maria Magdalena, nazywana apostołką apostołów. Dokonujące się dzięki miłości Chrystusa wyzwolenie kobiety czyni ją gotową do przyjęcia objawionej prawdy z całą spontanicznością właściwą kobiecej naturze. Zatem Chrystus, jak pisze papież, rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. W tej odpowiedzi wiary, w którą kobieta angażuje swój intelekt, poznając treść objawionej jej prawdy oraz bogatą sferę wolitywno-afektywną, dynamizującą całą jej osobowość, odnajdujemy zasadniczy przejaw jej geniuszu w płaszczyźnie religijnej. Kobieta staje się nie tylko uczniem Chrystusa, jak Maria z Betanii zasiadająca u Jego stóp, czy jej siostra Marta, która po śmierci swego brata Łazarza prowadziła z Jezusem rozmowę o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, ale staje się także prorokiem, jak widać to na przykładzie niewiasty z Samarii spotkanej przez Chrystusa przy studni Jakubowej. Szczególnym zaś uosobieniem wymienionych tu postaw kobiety wobec Chrystusa jest Jego Matka, Najświętsza Maria Panna. Z tej racji dziś, w Dzień Kobiet, kierujemy naszą modlitwę do najpiękniejszej z niewiast za nasze mamy, żony, siostry, przyjaciółki i koleżanki, prosząc, aby wyjednała im obfite łaski dla rozwijania w sobie owego geniuszu kobiety, który, jak pisał Jan Paweł II, zabezpiecza wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji, dlatego że jest człowiekiem i dlatego, że największa jest miłość.